W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś będziemy rozmawiać o czarnym kolorze w różnych jego wydaniach. Ale żeby Państwo się nie denerwowali, że może jakąś żałobę tu wprowadzam, to Black Friday przed nami, ale najpierw, zanim o Black Fridayu i przeróżnych okazjach, a o tym także jak się nie dać na nie nabrać, to o węglu porozmawiamy chwilę. A moim Państwa gościem jest pan Leszek Mironiuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać o węglu będziemy dlatego, nie wiem, bynajmniej nie o węglu, ale dlatego, że dziś prezydent Duda podpisał ustawę o poprawie jakości powietrza, w zasadzie tak ona się nazywa, i nakłada nowe obowiązki na inspekcję handlową. Będziecie badać piece?
Zgadza się, będziemy badać piece, z tym, że tutaj chcę Państwa uspokoić. Inspektorzy nie będą chodzili po domach i sprawdzali te piece. Będziemy badać piece wprowadzane do obrotu, czyli te piece, które są oferowane konsumentom.
A czy są takie, które nie spełniają tych norm? Te normy są przecież mocno wyśrubowane od jakiegoś czasu. Mamy przeróżne programy, czyste powietrze, dofinansowujące wymianę tych piecy i przeróżne programy antysmogowe. No wydawałoby się, że już mamy tę świadomość, że no warto zainwestować w lepszy piec. Musimy mieć jakieś filtry na kominach.
Myślę, że ta świadomość wzrasta. Co do tego, jakiego rodzaju piece są oferowane na rynku, będziemy mieli świadomość dopiero po przeprowadzeniu kontroli, tak, zapoznaniu się z naszym lokalnym tutaj rynkiem.
Bo nie wiadomo, jakie te piece sprzedawane są.
No na tą chwilę, w związku z tym, że to jest nowe uprawnienie na danej inspekcji handlowej.
I dopiero za 2 tygodnie ustawa wchodzi w życie.
Zgadza się, takich informacji jeszcze nie mam. Natomiast jeżeli przeprowadzimy takie kontrole, na pewno będziemy informować zarówno tutaj słuchaczy, jak i państwa.
Będziemy wiedzieć,
wynika.
Czy takie piece szkodliwe jeszcze na rynku się znajdują. Kontroli domowych nie będzie. Natomiast węgiel, bo zaczęliśmy od węgla, i już państwo sprawdzacie.
Zgadza się, sprawdzamy. I tutaj takim nowum, które od właściwie wprowadzenia ustawy od jakiegoś czasu już obowiązuje i jest tak naprawdę z reguły przestrzegane, jest to, że zakupując właśnie węgiel, każdorazowo otrzymujemy takie świadectwo jakości jako konsument i możemy się na nim zapoznać, jakie parametry ma ten węgiel, jaką kaloryczność, między innymi, prawda, jakiego rodzaju to jest węgiel, jaką jest zawartość siarki, więc tutaj możemy się tego dowiedzieć.
To, jaki węgiel kupujemy, ma duże znaczenie? To znaczy możemy kupić jakiś, który jest niedobry? No bo węgiel to węgiel. Czarna bryła i jaka może być różnica między jedną czarną bryłą a drugą czarną bryłą?
Jedna różnica między jedną czarną bryłą a drugą czarną bryłą może być taka, że jeden po prostu jest lepszej klasy, lepszej jakości, drugi gorszy. No i to jest ważne, to żebyśmy mieli świadomość, jakiego rodzaju właśnie ten węgiel kupujemy.
Bo też na ten smog to wpływa?
No z tego, co słyszałem, z ogłaszanych komunikatów wynika, że właśnie te nasze piece powodują w dużej mierze powstawanie smogu. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość węgla, to ogólnie rzecz biorąc ten węgiel dostępny do sprzedaży, które badaliśmy, z reguły spełnia wszelkie wymagania, więc tutaj nie należy siać jakiejś paniki.
A co z tymi piecami i z tymi kotłami? To oznacza, że teraz będą bardziej zaostrzone normy dotyczące właśnie jakiejś jakości spalania, bądź też ilości wytwarzanych spalin?
Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że inspekcja handlowa właśnie będzie sprawdzała, czy te kotły, te piece spełniają te wszystkie normy i będziemy eliminować z rynku.
Jak to się eliminuje z rynku?
W tym wypadku po prostu takie niespełniające wymagań kotły będą wycofywane po prostu z obrotu. Tak, nie będzie można ich sprzedawać. Mhm.
Ale za to, że się takimi kotłami obraca, w sensie oferuje je do sprzedaży, to są jakieś przewidziane kary? Może nie na przykładzie kotłów to mówmy. Mówmy na przykładzie towarów, których po prostu nie spełniają norm i nie powinny być w sprzedaży detalicznej w ogóle.
Oczywiście,
że
mogą być tutaj prowadzone postępowania administracyjne w stosunku takich podmiotów wprowadzające do obrotu. Natomiast tak jak mówię, jak to będzie wyglądać w praktyce, dowiemy się po przeprowadzeniu kontroli.
Dobrze, czyli jeszcze możemy się spodziewać, że te kontrole w tym roku zostaną przeprowadzone. Akurat mamy listopad, zaczynamy, może już nawet się nie zaczynamy rozglądać za piecami, bo ktoś, kto potrzebował pieca, to już go kupił. No ale pewnie te, które są oferowane na rynku, zostaną skrzętnie obejrzane, przyjrzane, sprawdzone i potem raport nastąpi jakiś.
Na pewno będziemy reagowali, jeżeli będą jakieś sygnały informujące o nieprawidłowościach w tym zakresie. I będziemy się przygotowywali do tych kontroli, no bo to jest jednak, tak jak pani mówiła, tutaj takie pewne nowum. Mamy już listopad, 2 tygodnie vacatio legis dla tej ustawy i tak naprawdę już jesteśmy w grudniu, odejmując jeszcze okres świąteczny. Czasu na kontrolowanie to już nie ma tak za wiele.
Ale to niech ci wszyscy, którzy mają takie niecne zamiary sprzedawania tych nieekologicznych kotłów i starych pieców, nie myślą, że mogą sobie to do końca roku spokojnie robić.
Zgadza się, na pewno takie kontrole będą prowadzone.
To teraz przejdźmy do tego drugiego czarnego i tym razem piątku, który w zasadzie to już nawet w niektórych sklepach jest całym listopadem czarnym. Promocje, okazje i różnego rodzaju zachęty powodujące to, że wchodzimy do sklepu i kupujemy, kupujemy, kupujemy. I co tam może nas spotkać? Jakie to pułapki na nas ci sprzedawcy zostawili?
Myślę, że całe mnóstwo pułapek, czy pułapek, może nazwijmy to tak, takich chwytów marketingowych często, które mają nas zachęcić do tego, żebyśmy kupili dany towar, żebyśmy w ogóle się udali do tego sklepu. Bo najpierw mamy zachętę w postaci billboardów, gazetek promocyjnych, informacji w internecie, które się pojawiają, wyskakujących okienek mówiących o tym, że oferowany jest jakiś towar w bardzo konkurencyjnej cenie. Natomiast często nie jest podawane na przykład, w jakiej ilości ten towar jest oferowany, więc jest jakby sugestia, żebyśmy się zjawili w tym sklepie, w tym centrum handlowym. I dalej, to jest jakby taki pierwszy chwyt marketingowy. Dalej możemy się natomiast już spotkać z innymi chwytami, tak? Że na przykład zdarzają się takie sytuacje, że
W cenie jednego.
Na przykład, tak? 2 w cenie 1. Albo też sklepy prowadzą cykliczne obniżki towarów. Więc właściwie gro towarów sprzedają po tych cenach obniżonych. A w krótkich okresach tylko nie ma jakiejś promocji, jakiejś zachęty dla konsumentów, żeby ten towar kupili. Dlatego warto sprawdzać te ceny, warto pamiętać, jakie były ceny, albo porównywać, po prostu sprawdzać w internecie, mniej więcej w jakich granicach dany towar możemy kupić.
Mam wrażenie, że my od jakiegoś czasu to żyjemy od promocji do promocji, bo jedna promocja się kończy, druga zaczyna. Jak się nie dać na to złapać, no to chyba już nie umiemy się oprzeć takim. Jesteśmy jakoś coraz bardziej tak konsumpcyjnie rozbudowani. Chciałoby się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ale czy mamy też większą świadomość swoich praw? To znaczy, czy egzekwujemy swoje prawa? Na przykład czytamy regulaminy, wiemy, że coś nam się należy. Egzekwujemy od sprzedawcy, żeby było tak, jak powinno być.
Z czytaniem regulaminów myślę, że nadal
nic
to
się
jest
nie zmieniło.
Duży problem. Są z reguły bardzo obszerne, szczególnie jeżeli chodzi o sklepy internetowe, bo o tym tego rodzaju regulaminach chyba tutaj mówimy.
No tak, w sklepie stacjonarnym raczej nie czytamy żadnego regulaminu, bo nie mamy za bardzo ani czasu, ani ochoty chyba na to, a możemy się dopytać.
Aczkolwiek promocje czasami organizowane w sklepach też posiadają swoje regulaminy, więc no jednak tego nie czytamy, bo są długie, napisane językiem prawniczym często, więc nie tak dostępne i nie tak łatwo przyswajalne jak inne teksty. To tak właściwie zaczynamy czytać wtedy, kiedy zaczynają się jakieś problemy. Natomiast jeżeli chodzi o samą świadomość praw konsumenta, samą świadomość tego, że możemy reklamować towar zakupiony przez nas w sklepie stacjonarnym czy w sklepie internetowym w ciągu 2 lat od daty zakupu, że mamy prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy w sklepie internetowym w ciągu 14 dni. Z tym wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Poniekąd to jest związane z tym konsumpcyjnym stylem życia, tak? Z tym, że dokonujemy coraz więcej tego rodzaju transakcji.
A co z takimi praktykami, które były swego czasu nagminne i rzeczywiście budziły dużo kontrowersji, a mianowicie te pokazy, podczas których starsi głównie ludzie byli namawiani na zakupy przeróżnych rzeczy, które znacznie przewyższały kwota, którą mieli zapłacić, wartość tego, co kupowali. Albo nawet nie przewyższała, ale przewyższała ich możliwości.
To znaczy tego rodzaju działalność przez różnego rodzaju firmy jest dalej prowadzona. Jeżeli chodzi o działalność, właściwie tutaj mamy do czynienia często z naruszeniem tak zwanych zbiorowych interesów konsumentów i tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada wysokie kary finansowe na tego rodzaju firmy. Natomiast problem polega na tym tak naprawdę, że ci starsi ludzie często chodzą na te pokazy, bo najprostszą rzeczą jest, żeby uniknąć problemów, to jest po prostu nie brać udziału w tego rodzaju pokazach, zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś się reklamuje, że robi coś za darmo, robimy jakieś badania za darmo, to tak naprawdę to nie ma nic za darmo, to jest wykalkulowane i tutaj ktoś oczekuje czegoś. Czy oczekuje od nas chociażby samych naszych danych osobowych, które potem może przetwarzać i sprzedawać, czy też oczekuje na przykład od nas, że dokonamy w trakcie tychże badań jakiegoś zakupu, czy jakiejś usługi, czy jakiejś rzeczy. Więc po prostu trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do tego rodzaju ofert.
I to właśnie jest ta pułapka marketingowa, na którą najczęściej się łapiemy, prawda? Że coś, jakiś prezent na nas czeka i wystarczy tylko udać się do miejsca, w którym na przykład ten prezent na nas czeka.
No właśnie chciwość, tak? No bo tutaj chyba jest taki, to nami w tym momencie kieruje, czyli takie poczucie tej okazji, że nagle trafiło nam się
okazja. Radość, że wreszcie coś się nam trafiło.
Tak. I że szczególnie, że ta okazja może uciec, tak? Może się skończyć, bo ta promocja, ten pokaz się skończy, tam nie dostaniemy czegoś. To jest celowy też zabieg marketingowy, który ma wywołać w nas chęć dokonania zakupu, zawarcia umowy, tak jak prezenty, które w trakcie pokazów otrzymują ich uczestnicy, czy to, że na przykład wygrywają jakąś wielką obniżkę wartości tego zakupu, które potem dokonują, no to trzeba powiedzieć też, że żadna firma nie działa charytatywnie i tego rodzaju obniżki też muszą być wkalkulowane w zyski osiągane przez tą firmę.
W momencie, kiedy damy się jednak złapać w tę pułapkę, bo skoro pan mówi, że mimo wszelkiego rodzaju działań, które zakazują, mimo kar, no to dalej się odbywa i w jakiś sposób jednak jesteśmy na to nabierani. Czy to właśnie prawo odstąpienia od umowy tutaj również działa? To znaczy przychodzimy do domu, no i trochę może już wtedy jasność umysłu, albo ktoś przeczyta tę umowę, którą podpisaliśmy i mówi, że to nie jest jednak nic dla nas korzystnego, a wręcz przeciwnie, coś bardzo dla nas niekorzystnego. I co dalej możemy z tym zrobić?
Należy po prostu odstąpić od umowy, czyli sporządzić takie pismo informujące o odstąpieniu od umowy, przesłać je na adres tej firmy, która organizowała pokaz, którą zawarliśmy taką umowę. Następnie odesłać taki towar bezpośrednio do sprzedawcy. Ze swojej strony w tego rodzaju sytuacjach radziłbym jednak zawsze nawiązać kontakt z nami, z inspekcją handlową. Nasi pracownicy, którzy mają spore doświadczenia w tego rodzaju sprawach, na pewno zawsze pomogą, udzielą porady, a wręcz krok po kroku powiedzą, jak się mają zachowywać osoby, które chcą takie umowy odstąpić.
Bo okazuje się czasami, że przecież zawierając taką umowę na zakup, podpisujemy również umowę kredytową z jakimś bankiem, prawda, który nam te raty finansuje. I wówczas mamy dwie umowy tak jakby.
Tak, ale odstąpienie od umowy sprzedaży jest równoznaczne z odstąpieniem od kredytu. Oczywiście najlepiej jest, jeżeli poinformujemy również bank, w którym został uruchomiony kredyt, że odstąpiliśmy od tej umowy, żeby potem ten bank po prostu nie monitował do nas, jeżeli się o takiej sytuacji nie dowie, więc to takie dwutorowe działanie. Niemniej jednak na gruncie prawa, to jest, że tak powiem, wprost zapisane w ustawie, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży również ten kredyt jest anulowany. Zdarzają się też sytuacje, że podpisywane są również weksle in blanco w tego rodzaju sprawach, więc warto...
In blanco?
No tak, tak. Tak to wygląda. Mamy tutaj do czynienia często z kupującymi w starszym wieku.
No nieuczciwość to jest ogromna tego sprzedawcy, no niestety.
No tutaj, tak jak mówiłem, ze swojej strony staramy się pomóc i w tego rodzaju sytuacjach, żeby to wyjaśnić, szczególnie, że nie upłynęły te 14 dni od zawarcia umowy, radzę nie denerwować się, nie obwiniać swoich rodziców za to, że dokonali takiego, nie innego zakupu, bo naprawdę wiele osób tych sprzedających tego rodzaju towaru jest po prostu artystami w swoim fachu i potrafi sprzedać tego rodzaju towar. Więc tego rodzaju osobom, im rodzinom radzę skontaktować się z inspekcją handlową. Wystarczy po prostu zadzwonić do nas. Mhm. Uzyska się wtedy poradę prawną. Uzyska się też taką jakby mapę postępowania.
Harmonogram.
Tak, tak, tak. Krok po kroku można będzie od tego odstąpić. Można będzie się potem kontaktować, konsultować. Więc tutaj świadczymy
taką... I państwo będą mogli prowadzić tę sprawę w imieniu tego konsumenta?
Jako w imieniu konsumenta tego rodzaju spraw nie prowadzimy, ale prowadzimy jako inspekcja handlowa takie postępowania przedsądowe, które zmierzają do polubownego załatwienia sporu. Takie postępowania ADR, jesteśmy podmiotem ADR jako inspekcja handlowa i wtedy próbujemy po prostu w tym wypadku doprowadzić do porozumienia stron, które to najczęściej polega na tym po prostu, że konsument odstępuje od umowy, a sprzedawca przyjmuje ten towar z powrotem.
O ile nie minęło te 14 dni, to sprawa jest bardzo prosta. Znaczy bardzo, może nie, ale prosta. Ale jeżeli minęło te 14 dni, bo ktoś nam się nie przyznał, że taką umowę zawarł i mimo, że ona jest bardzo niekorzystna dla tego konsumenta, to jeszcze możemy coś zrobić, czy już absolutnie nie?
W takiej sytuacji to już bym koniecznie radził się skonsultować z nami. Tak, musimy porozmawiać o konkretnym zakupie, czy konsument zdawał sobie sprawę w ogóle, jakiego rodzaju umowy
zawiera.
Ale są
takie sytuacje.
Zgadza się, też są prowadzone na przykład w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego mówiące o wprowadzeniu w błąd. Bo wtedy można po prostu odstąpić od takiej umowy, jeżeli były podawane jakieś nieprawdziwe informacje dotyczące towaru. Więc no tutaj już każda sprawa jest jakby indywidualnie
i dużo trudniejsza wtedy, prawda, niż ta...
Z naszego punktu widzenia, czyli prowadzenia sprawy w ramach tego postępowania aderowskiego, to może nie jest taka sprawa trudniejsza, natomiast w postępowaniu sądowym zdecydowanie tak.
Jeszcze zapytam o takie promocje, które czasami się w internecie pojawiają. Na przykład wygrałeś testowanie najnowszego świetnego iPhone'a albo iPada, albo nie wiem czego jeszcze. Wystarczy tylko... No i właśnie. To nas kusi.
Jeżeli dostajemy taką informację, no to najlepiej się od razu złapać za portfel, tak, i w ogóle tego nie otwierać, nie wchodzić, bo tak jak mówiłem, no nie ma nic za darmo.
Więc, czyli gdzieś coś
więc
znajdziemy,
tutaj,
tak?
Tutaj się znajdziemy, tak? Albo ktoś będzie się na przykład starał od nas, tak jak mówiłem, wyłudzić jakieś nasze dane osobowe w jakiś sposób. Potem się dowiemy, że to jest pierwszy etap konkursu, tak, czy coś takiego. Więc bardzo ostrożnie bym podchodził do tego rodzaju spraw.
Musimy jedną rzecz zaznaczyć. Konsument to osoba fizyczna, prawda? To nie są stosunki między przedsiębiorcami.
Tak, to są osoby, znaczy teoretycznie może być również konsumentem osoba prowadząca działalność gospodarczą, która kupuje jakąś rzecz w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czyli jestem jednoosobową, działalność prowadzę, chcę sobie kupić czajnik bezprzewodowy, żeby sobie zrobić herbatę, jak jestem w sklepie. Można byłoby tutaj teoretycznie uznać, że
jestem konsumentem.
Natomiast no, trzeba byłoby to też wykazać. No i w drugą stronę to też działa, że potem ewentualnie jakby na przykład taką fakturę stwierdziłby Urząd Skarbowy, czy to jest w ramach prowadzonej działalności dokonania zakupu, czy nie. Więc to nie jest takie proste. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, te rzeczy, które kupujemy jako osoby fizyczne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tych wszelkich wypadkach występujemy jako konsument.
I konsument to z drugiej strony mamy przedsiębiorcę, prawda? Czyli nie jest to stosunek cywilny, czyli portale aukcyjne w momencie, kiedy kupujemy jedni od drugich, to też te przepisy nie obowiązują.
Zgadza się, tutaj musi występować przedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą. I znowu może być taki haczyk, że jeżeli nawet ta osoba nie jest zarejestrowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale de facto prowadzi działalność gospodarczą.
Ale to musielibyśmy jej to udowodnić?
Też trzeba byłoby to udowodnić, co też jest bardzo skomplikowaną sprawą.
No to trochę za trudne. I wtedy te terminy 14-dniowe na odstąpienie już nie obowiązują.
Nie obowiązują. W przypadku, jeżeli kupujemy od innej osoby fizycznej jakiś towar za pośrednictwem platformy aukcyjnej, najczęściej to ma miejsce. W tym wypadku no niestety nie możemy odstąpić od umowy.
jest coś takiego, że jeżeli zostaliśmy wprowadzeni w błąd, no to możemy od tej umowy odstąpić. Na przykład mówiliśmy to chociażby wielokrotnie w naszych też audycjach, że jeżeli reklama nas wprowadza w jakiś sposób w błąd, towar nie spełnia tego wszystkiego, co nam reklama oferowała, to możemy wtedy od tej umowy odstąpić. To dalej coś takiego obowiązuje?
Jeżeli zostaliśmy wprowadzeni w błąd co do właściwości tego towaru, to jak najbardziej, bo to jest jeden z elementów tej umowy, którą zawieraliśmy. Tak? No nie może być tak, że kupujemy płyn, który ma usuwać plamy, okaże się, że nie usuwa.
O, tak? To takich płynów to w łazience ma chyba każdy z 30.
Więc, no ale skoro jest reklamowany i stwierdzony, że to ma tak działać, to powinno tak działać. Jeżeli stwierdzimy, że nie działa, to jest podstawą do reklamowania tego towaru.
W momencie, już wiemy na pewno, że jeżeli coś stoi na półce i ma cenę na tej półce inną niż potem się okazuje w kasie, to możemy dochodzić tego, prawda, że jednak my chcemy za tę cenę fajniejszą, która tam na
jeżeli
półce...
Jeżeli się okaże, że w kasie jest cena niższa, to z reguły nie ma problemu, nie, no po prostu to... jest sprzedawany ten towar w tej cenie. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy w kasie okazuje się, że w systemie znajduje się wyższa cena. Otóż wtedy, zgodnie z ustawą o cenach, możemy żądać sprzedaży tego towaru w tej cenie niższej, którą widzieliśmy na półce.
Ale fotografię tej półki musimy zrobić albo coś.
Możemy po prostu zaprowadzić sprzedawcę. Najczęściej to tak wygląda właśnie, że prowadzi się sprzedawcę na to miejsce, pokazuje się. I muszę powiedzieć, że z naszej praktyki wynika, że coraz częściej jest tak, że sprzedawca przyznaje rację bez zbędnych komentarzy i sprzedaje w tej niższej cenie ten towar. To ma często miejsce w przypadku, kiedy na przykład skończyły się promocje, która obowiązywała do jakiegoś dnia, a sklepy z uwagi na duży asortyment...
Nie zmieniły.
Nie zmieniły, tak. Tutaj ktoś po prostu nie zmienił. Aczkolwiek no, skutki tej zmiany spoczywają, tej ryzyko niezmiany tej ceny spoczywa na sprzedawcy. My wkładając towar do koszyka, składamy oświadczenie, że jesteśmy gotowi ten towar kupić w tej cenie, która znajduje się na półce.
Pod warunkiem, że ją zapamiętaliśmy i rzeczywiście ona znacznie odbiega od tego, co zobaczymy w kasie. I jeszcze nawet zobaczymy, że w kasie mamy inną, prawda? Albo potem na tym paragonie, który otrzymamy, bo często w ferworze zakupów o tym zapominamy. Czy sytuacja taka, kiedy na przykład sprzedawca oferuje nam w promocyjnej cenie 3 produkty, a 4 bardzo podobny albo nawet taki sam jest nie w promocyjnej cenie, a my nie jesteśmy w stanie odróżnić, który to jest tej promocyjnej, niepromocyjnej, to jakaś niewłaściwa praktyka? Czy takie sytuacje również są prawem dopuszczalne i tylko po prostu konsument ma być uważny i dokładnie sprawdzić?
Może sprecyzujmy. Czyli mamy do czynienia z 3 towarami, tak, które kupujemy i one są wszystkie w cenie promocyjnej, tak? Razem?
Precyzuję. Na przykład szampony do włosów. Są w promocji, napisane jest szampony do włosów marki takiej i takiej, w promocji minus 50% przykładowo. I na półce stoją 4 w tej samej firmy i 5 też tej samej firmy i ten jeden nie jest w cenie promocyjnej.
Taka sytuacja może być miejsce. Oczywiście
może.
Można tutaj domniemywać, że być może chodzi o to, żeby konsumenci w szale zakupów rzucili ten, który nie jest w promocji.
Albo ten jeden akurat wszyscy kupują i tak sprzedamy.
Tak,
ten.
Tak. Ale jeżeli jest wyraźnie to oznaczone, tak, że te podlegają promocji, natomiast ten nie, no to nawet nie jest jakieś naganne działanie ze strony sprzedawcy, dlatego że wszystko jest jasne, a możemy promować z różnych względów te produkty, akurat te 3 szampony, tak? Może właśnie one są mniej chodliwe, tak? Niż ten, który tutaj mamy 4, który się sprzedaje właśnie świetnie w tej cenie, w której jest.
Czyli na podstawie takiej reklamy, to już inny przykład, reklamy telewizyjnej, że taki model samochodu minus 15 000 złotych na dzień dobry, a potem się okazuje, że no niestety, ale to akurat nie taki, albo już dawno nie ma.
Może się zdarzyć, że już tych modeli nie ma. To jest też częste, że reklamowanie, jakby promowane towary są w limitowanej jakiejś liczbie, ilości. Taka sytuacja się może zdarzyć.
I roszczenia nie mamy do sprzedawcy, żeby nam koniecznie sprzedał.
Tutaj, jeżeli nie ma tak na przykład tego modelu, to nawet tak paralela taka łacińska, tak? Czyli jeżeli coś jest niemożliwe, to nie można
no
tego
tak,
zrobić.
Zarządzać. Tak? Mimo, że wyreklamowane i akurat to
tak,
nas
no
skusiło.
Tutaj niestety nie mamy zbyt wielkiego pola manewru. Czasami jest tak właśnie, że salony oferują kilka dosłownie takich modeli tylko po to, żeby ludzie się zjawili w tych salonach, żeby mogli się zapoznać pozostałą ofertą.
Z ofertą pozostałą. No i też częsta praktyka, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, a mianowicie, że jeżeli kupimy jakieś tam produkty na jakąś określoną kwotę, to będziemy mieli 10% zniżki, jak na wyższą kwotę to 15%, a jak na jeszcze wyższą to 20% zniżki. W związku z tym wkładamy do tego koszyczka, wkładamy, potem przychodzi ten towar z 20% zniżką. Okazuje się, że 4 z tych rzeczy w ogóle kompletnie nam się nie podobają. W związku z tym prawo odstąpienia od umowy mamy, prawda? Możemy odesłać, a ten 5 nam się podoba i kupiliśmy z 20% zniżką. Nasz zysk, czy wręcz przeciwnie?
Wyglądać to może różnie. Z reguły przedsiębiorcy dbając o swój interes przewidują taką sytuację, że będą dokonywane zwrotu tylko części zakupionego towaru i w tym momencie niestety tracimy tę zniżkę, bo gdybyśmy zakupili na przykład 4 asortymenty.
Czyli odstąpić od umowy możemy tylko odsyłając wszystkie 5?
Nie, możemy odstąpić od umowy, ale w zakresie tych
czterech.
W tym, że w tym wypadku, no niestety...
Przedsiębiorca może nam potrącić?
No tak, jeżeli to jest taki regulamin, tak? Tutaj znowu dochodzimy do tego, że te regulaminy, których nie czytamy, są bardzo ważne, a się okazuje tak naprawdę po czasie, że są takie ważne.
Że tam w tym regulaminie było napisane, jak powinniśmy byli postąpić.
Znaczy w regulaminie możemy po prostu znajdować się zapis mówiący o tym, że w przypadku odstąpienia co do części zamówienia traci się zniżkę, no bo towar wystawiany jest jako towar pojedynczy, na przykład w cenie 20 zł, a myśmy zapłacili za niego 10 zł. W tym momencie no, nie spełniamy tych przesłanek do tego, żeby zakupić ten towar w tej
cenie
niższej
promocyjnej.
Cenie. No, możemy odstąpić od całości również w tym momencie.
Ja nie wiem, myśli pan, że dojdziemy do tego, że będziemy te regulaminy czytać, czy dopiero w momencie, kiedy będziemy się stykać z problemem, to zaczniemy czytać i potem może w podobnej sytuacji już będziemy trochę mądrzejsi.
Ja myślę, że te regulaminy będą coraz bardziej ustandaryzowane, tak? Czyli bardzo do siebie podobne i w tym wypadku, jeżeli będziemy znali ogólną
regułę. No ale nie są takie proste. Trochę trzeba poprzewijać
tak,
jednak.
Tak, ale ogólną regułę wtedy będziemy się wiedzieli, jak się zachować. Tutaj mówię oczywiście o uczciwych sprzedawcach, a nie osobach, które starają się wykorzystać jakby swoją pozycję, wykorzystać jakieś dziwne, prowadzić jakieś dziwne zapisy. Aczkolwiek też tutaj takie skrajnie niekorzystne zapisy dla konsumentów są sprawdzane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako tak zwane normy abuzywne, niedozwolone postanowienia i umowne i po prostu mogą być zakazywane.
A ten wykaz jest, możemy sobie przeczytać,
tak,
prawda?
Tak, taki wykaz na stronach UOKiK-u możemy znaleźć.
A przed nami żniwa przecież marketingowe, tak? Zaraz Mikołajki, Andrzejki, Mikołajki, święta, jedne, drugie, walentynki, oj, oj, oj. Wysłuchaliśmy opowieści bardzo prawie, że mrożącej krew w żyłach, chociaż na szczęście skończyła się dobrze. A mianowicie nasza słuchaczka była na takim właśnie pokazie i to w tym roku organizowanym, więc jednak są organizowane. Wygrała prezent. Podpisała wygranie tego prezentu, tylko zapłaciła za, zdawało jej się, 25 zł. Po czym jak przeczytała dokumenty, okazało się, że to rata i nie 25, a 250. No na szczęście udało się odstąpić od tej umowy, ale gdyby się nie udało, to można w ten sposób wprowadzać w błąd konsumenta?
No właśnie tutaj jest potęga tych technik sprzedażowych, tak? Czy ogólnie rzecz biorąc manipulacji i osób starszych, które są bardzo podatne na manipulacje. My w swojej pracy stykamy się z takimi sytuacjami dosyć często, właśnie, że ludzie nie wiedzą, co podpisują. Dlatego jeszcze raz, tak jak mówię, no najlepiej w takie rzeczy nie wchodzić. W darmowe promocje, w darmowe badania wzroku, słuchu, ciśnienia, masaże, tak, cudowne kuracje i tak dalej. Bo tutaj po prostu z reguły chodzi o to, żeby w jakiś sposób na tym wszystkim zarobić.
To bardzo krótko jeszcze na zakończenie. Powiedzmy naszym słuchaczom, w jaki sposób, jak krok po kroku odstąpić od takiej umowy w tym terminie 14 dni, w momencie, kiedy zawarliśmy tę umowę poza siedzibą przedsiębiorcy, prawda? Czyli na takim pokazie gdzieś w hotelu bądź gdzie indziej, albo w internecie, bo to podobnie, prawda?
Tak, odstąpienie wygląda analogicznie. Musimy wysłać odstąpienie na piśmie, czyli powinniśmy dostać takie odstąpienie, wzór takiego odstąpienia w momencie zawierania transakcji w trakcie pokazu. Wypełnić taki, tak ten wzór i odesłać je na adres przedsiębiorcy, z którym zawarliśmy umowę. Dalej powinniśmy odesłać ten towar, który często, tak jak pani mówiła, jest nawet dowożony do domu z tych pokazów, więc odesłać go na adres tego przedsiębiorcy. I na tym sprawa powinna się kończyć. Ewentualnie, jeżeli mamy świadomość tego, że w jakim banku nasz kredyt został uruchomiony, bo to jest najczęściej właśnie kredyt, również poinformować bank. Ale ogólnie wystarczy samo odstąpienie od umowy, najlepiej kopię takiego odstąpienia zachować, wysłać to odstąpienie od umowy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, żeby mieć poświadczenie, że dotarło rzeczywiście tam w terminie, zostało wysłane to odstąpienie od umowy. I na tym sprawa się powinna kończyć. Natomiast w sytuacjach, kiedy nie jesteśmy pewni, nie wiemy jak się zachować, albo chcemy się upewnić, zawsze można zadzwonić do nas, zawsze udzielamy takich porad.
Mamy wyspecjalizowanych
pracowników i naprawdę tutaj w większości wypadków, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tego rodzaju sprawach, radziłbym się z nami skontaktować.
Po naszej słuchaczce się udało i to skończyło się śmiechem, ale w momencie, kiedy się nie udaje, no to może się skończyć wcale nie śmiechem. Jeżeli chodzi o internet i zakupiony towar, który odsyłamy w ciągu 14 dni, za który już przedsiębiorca otrzymał pieniądze, to jak robimy? Ten towar odsyłamy też w ciągu 14 dni. Czy wystarczy samo odstąpienie od umowy?
Najpierw musimy wysłać odstąpienie od umowy, a potem odsyłamy tenże towar. Z reguły o wszystkim jest, wszystkie takie informacje zawarte są w regulaminie sprzedaży. Te sklepy internetowe, szczególnie posiadające jakąś renomę, tutaj też zachęcam do kupowania rzeczy w takich sklepach, które są sprawdzone. Tak. Mogą się różne rzeczy zdarzyć. Chyba ze 2 lata temu mieliśmy taką sytuację, że dokonano zakupu właśnie przez internet, witryna była po polsku, zaczęliśmy szukać, w ogóle podmiot nie prowadzący żadnej, osoba nie prowadząca żadnej działalności gospodarczej na terenie Polski, zaczęliśmy szukać po adresie IP, to doszliśmy do Turcji, a dalej to było kolejne jakieś przekierowanie.
Czyli takie też się zdarzają.
Tak, tak, więc warto korzystać z tych właśnie znanych, które mają dobre recenzje sklepów, a nie takich jakichś
I czytać opinie po prostu i nie dać się złapać na te wszystkie pułapki. Jaki jest na to sposób, proszę państwa? Najprostszy. Chcemy kupić to, co chcemy kupić, czyli wiemy, co chcemy, wiemy, po co przychodzimy do sklepu. Oczywiście, jak jakiś drobiazg jeszcze wpadnie do koszyka, to biedy nie będzie. Natomiast, no nie wiem, czy nauczymy się czytać regulaminy. Sama przyznam się do tego, że często przewijam. Dopiero w momencie, kiedy jest jakiś problem. Ale tak dużo tych problemów nie ma, bo już też i przedsiębiorcy są uważni. Tych z państwa, którzy chodzą na takie pokazy, to tylko tutaj bardzo uczulamy. Dziękuję serdecznie. Przed nami żniwa, tak jak powiedziałam, więc bądźmy czujni. Jak w razie potrzeby, dzwońmy. Inspekcja handlowa na pewno tutaj pomoże w tych sytuacjach. A jeśli mamy już naprawdę problem, to nawet i poprowadzi za nas postępowanie. Dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Ryszek Mironiuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, a do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska.